Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kwadrans po godzinie 12. Magda Jasińska, witam Państwa. Lekarze wypowiadają klauzulę opt-out, która pozwala pracować dłużej niż przewidują normy. Dlaczego to robią? Czy to może oznaczać w przyszłości niedalekiej paraliż służby zdrowia? O tym dziś będziemy sobie rozmawiać. 52 345 50 90 to telefon do Państwa dyspozycji. 52 345 50 60. Czy Państwo popierają? Bo to jest pewnego rodzaju forma protestu. No chyba tak możemy o tym powiedzieć. W studiu goście. Bogna Prusowska, lekarz rezydent.
Tak, jestem lekarzem rezydentem 5 roku chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
Bartosz Fiałek, też lekarz rezydent i też poproszę o przedstawienie się.
Bartosz Fiałek, lekarz rezydent, 3 rok reumatologii Szpital Uniwersytecki nr 2 imienia Jana Biziela w Bydgoszczy.
Po drugiej stronie stołu Stanisław Prywiński, prezes Bydgoskiej Izby Lekarskiej.
Dzień dobry.
I Zbigniew Sobociński, dyrektor do spraw lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia doktora Biziela.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. No najpierw wyjaśnijmy, co oznacza w ogóle klauzula opt-out?
Klauzula opt-out jest pewnego rodzaju wybiegiem prawnym, który umożliwia lekarzom pracę powyżej 48 godzin w tygodniu. 48 godzin jest to limit nakładany przez kodeks pracy, natomiast klauzula umożliwia pracę w dłuższym zakresie.
Czy to, że wypowiadają lekarze rezydenci klauzulę opt-out, oznacza, że kontynuują protest?
Uważam, że nie. Uważam, że powrotu do normalności nie można nazywać protestem. Uważam, że praca zgodnie z kodeksem pracy nie jest protestem. Chciałbym tutaj powiedzieć na przykład o innych zawodach. Każdy, kto przekroczy normę pracy w innym zawodzie, jest za to karany. Dlaczego my, przekraczając czas pracy, mielibyśmy być gratyfikowani, a pracując zgodnie z kodeksem pracy, karani? Ja uważam, że to nie jest protest, to jest po prostu powrót do normalności dla bezpiecznego leczenia pacjentów.
Wszystko fajnie, tylko że Państwo podpisali takie klauzule, prawda? Wcześniej. Czyli wcześniej to...
Tak, na samym początku podpisaliśmy takie klauzule. Generalnie to jest tak, że od 1 sierpnia 2004 roku Unia Europejska z uwagi na bardzo trudną sytuację kadrową w Polsce na okres 7 lat wprowadziła taką dyrektywę, właśnie klauzulę opt-out, która pozwalała po prostu pracować więcej w celu umożliwienia organizacji ochrony zdrowia w Polsce. To znaczy, aby w przeciągu tych 7 lat po prostu zatrudnić pracowników do ochrony zdrowia, większą ilość pracowników, aby była możliwa po prostu obsługa wszystkich pacjentów. U nas jest niedobór pracowników, dlatego musimy pracować powyżej czasu zapisanego w kodeksie pracy.
Czyli Państwa zdaniem to nie jest kontynuacja protestu?
To nie jest kontynuacja protestu, to jest inna forma działań w celu uzyskania, zwrócenia uwagi na nasze postulaty rządzących.
A jak odbiera tę formę działań, tak? Już nie chcę używać słowa protestu. Poseł Tomasz Latos, z którym się połączyliśmy, wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia, Prawo i Sprawiedliwość, który jest w tej chwili chyba na sali obrad Sejmu. Witam, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem od razu przeprosić, ponieważ trwają głosowania, bardzo burzliwa dyskusja, więc niestety nie będę mógł zbyt długo
uczestniczyć w dyskusji.
Tak, i być może będziemy musieli nawet ją przerwać. Natomiast w tej chwili oczywiście jestem do dyspozycji. Więc może po kolei. Oczywiście, że jest to w jakimś sensie kontynuacja protestu i oczywiście, że formalnie lekarze, którzy podpisali tą umowę, oczywiście, że mają do tego prawo, tak jak mieli prawo podpisać, mają prawo odmówić i wycofać te swoje podpisy. W tej całej sprawie niewątpliwie mamy do czynienia w tle z jednej strony z dużymi niedoborami, jeżeli chodzi o kwestie personelu medycznego. No w tym przypadku mówimy o lekarzach. Jest to problem, którym borykamy się już od lat i coś, czego nie da się szybko rozwiązać, ponieważ kształcenie lekarza trwa, licząc 6 lat studiów, staż i później na przykład 5 lat specjalizacji, no to jest łącznie 12 lat. Więc nawet biorąc pod uwagę, że od 2 lat są większe nabory na studia medyczne i jest więcej rezydentur, ale przecież rezydentury nie wypełniają całości zatrudniania absolwentów uczelni medycznych, no tak czy inaczej w najlepszym razie za parę lat będzie się poprawiało, a bardzo się może poprawić, no potencjalnie dopiero za lat kilkanaście. W związku z tym trzeba było, to głównie była przecież prośba dyrektorów szpitali, aby szukać jakiegoś rozwiązania właśnie poprzez realizację pracy w tej formule. Po drugiej stronie oczywiście oprócz pracodawców są również pacjenci, czy przede wszystkim pacjenci, ponieważ no, chodzi o zabezpieczenie ich, no, chodzi o ich bezpieczeństwo, tak chodzi jest. O zabezpieczenie tutaj usług medycznych. Jest pewien spór, który już trwa od jakiegoś czasu, od dwóch miesięcy co najmniej, jeśli nie trzech. Ja oczywiście jestem zdania, że wszystkie spory należy rozwiązywać podczas rozmów. Ja z pełnym przekonaniem obie strony namawiam i będę namawiał do dyskusji, do rozmów. Przyznam, że jestem rozczarowany stanowiskiem Naczelnej Izby Lekarskiej, no bo czym innym jest nawet popieranie, a czym innym jest zachęcanie. W tym przypadku mamy już do czynienia z zachęcaniem do tego typu działań, a przecież no nie jest tak, że no gdyby ktoś przyjechał teraz do Polski z drugiego końca świata, mógłby pomyśleć, że do tej pory było wspaniale, było, nie wiem, 6,8% PKB na ochronę zdrowia, albo były różne inne działania, które teraz obecny rząd wypowiada. No jest dokładnie odwrotnie. To przedtem, kiedy nie było tych protestów, zaryzykuję twierdzenie, w ogóle nie było protestów, również tych samych środowisk, również rezydentów, to dopiero my zaczynamy tę sprawę zmieniać. Oczywiście, już więcej, ustawa została przyjęta, oczywiście możemy dyskutować o tempie, możemy dyskutować o różnych innych sprawach, natomiast fakty są takie, że jesteśmy pierwszym rządem, które się z tym problemem chce zmierzyć i się zmierzy.
Panie pośle, tylko
A więc podsumowując, pani redaktor, no na pewno trzeba z tym rozmawiać, bo bez tego, no nie chodzi o to, żeby każda strona się na swoim stanowisku okopywała. Od izby ja osobiście oczekiwałbym raczej pośrednictwa w negocjacjach, w rozmowach i wyjaśniania sprawy, a nie zachęcania, no bo to nie chodzi o to, aby podpalać tą sytuację, bo per saldo nie będzie to nikomu służyło, również na końcu tym młodym lekarzom.
Tylko od lat mówimy, że przemęczony lekarz to zły lekarz po prostu, niebezpieczny nawet dla pacjenta.
No oczywiście, że wszystko ma swoje granice, wszystko to prawda. Prawda jest też taka, że to u podłoża leżą z jednej strony potrzeby, braki. W innym przypadku u młodych lekarzy kwestia, ponieważ te rezydentury wynoszą no, między 3200 a 3900, no teraz powiedzmy więcej, bo były podwyżki, od stycznia będą kolejne, ale cały czas no, to jest ten poziom bez dyżurów oczywiście, więc to jest chęć, rozumiem, dorobienia sobie. W przypadku osób z dłuższym stażem, to pewnie powody są zresztą podobne, oprócz tych, o których powiedziałem na początku, czyli braków, które są obiektywne.
A nie boi się pan,
ale tak czy inaczej, ja tu nie widzę radykalnego, szybkiego rozwiązania, no bo nie ma takiego rozwiązania. I chyba obie strony o tym dobrze wiedzą, że to nie jest tak, że rząd powie, macie rację, od jutra będzie 10 tysięcy lekarzy więcej, no bo nie będzie, no bo ich nie ma po prostu.
A to nie jest tak, że ta sytuacja, bo już mamy blisko 3000 wypowiedzianych klauzul, prawda, opt-out, może jednak troszeczkę nam sparaliżować sytuację w ochronie zdrowia?
No oczywiście, że może. I oczywiście, że na to należy patrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej strony perspektywy osoby wykonującej ten nasz piękny zresztą zawód, a z drugiej strony z perspektywy kogoś, kto organizuje tą opiekę zdrowotną, czyli dyrektora, no i oczywiście pacjenta. Trzeba moim zdaniem podejmować te wszystkie decyzje, no jednak w duchu odpowiedzialności. Z jednej strony oczywiście za własne zdrowie, ale także i za zdrowie pacjentów, za ich bezpieczeństwo. Nie ma tu prostych i łatwych rozwiązań, natomiast na pewno korzystanie z tej klauzuli jest potrzebne i namawiam do umiarkowania w tej sprawie i szukania porozumienia. I również izby lekarskie, proszę wręcz o to. Ja akurat tutaj jestem spokojny o właściwą postawę pana prezesa Prywińskiego, którego niezwykle szanuję. Zresztą pozdrawiam nie tylko jego, ale pozostałych wszystkich gości w studio. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Znam większość z państwa i szanuję. Natomiast też no, spójrzmy na to w ten sposób, że inną rolą jest i powinno być to, co powinny robić izby lekarskie, a czym innym jest to, co w tej chwili mówię o Naczelnej Izbie wykonuje, czyli wręcz podgrzewa tą sytuację. Ponieważ nie robiła tego wcześniej, no to trudno nie zadać sobie pytanie, o co w tym wszystkim chodzi. Czy chodzi o to, że decyzje Arłukowicza i Kopaczowej były decyzjami dobrymi, może w tej sprawie dokładnie nic nie robiono, a teraz te decyzje są złe? No, przepraszam, to jest pytanie do pana prezesa Hamankiewicza, nie do pana prezesa Prywińskiego.
Bardzo dziękuję. Dziękuję Tomasz Latos, wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia, Prawo i Sprawiedliwość, prosto z sali obrad Sejmu. No i pytanie, czy rzeczywiście do tej pory jednak państwo pracowali zgodnie z klauzulą opt-out? W tej chwili już wypowiedzieli państwo tę klauzulę. Ilu lekarzy, rezydentów wypowiedziało w szpitalu Biziela tę klauzulę?
To znaczy 50 kilka osób wypowiedziało de facto klauzulę, jeżeli mówimy o takim manewrze jak fizyczne wypowiedzenie klauzul. Część rezydentów dyżuruje na umowach tak zwanych kontraktowych. Ograniczyli dyżury do ilości takiej, która zabezpiecza 48 godzin w tygodniu, a część rezydentów w ogóle nie miała podpisanej klauzuli opt-out. Mówimy o 90% rezydentów Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 będzie pracowało w zakresie jakby zgodnym z kodeksem pracy.
Jak długo ten stan potrwa, to rozumiem, że państwo wypowiedzieli tę klauzulę i
tak
już będzie?
Żeby tak było, bo tak naprawdę, tak jak pan poseł Latos powiedział, wykonujemy piękny zawód, myślę, że najpiękniejszy zawód, ale nie ma lekarza trochę. Lekarz może pracować wyłącznie dobrze, a wyłącznie dobrze może pracować wtedy, kiedy jest wypoczęty, kiedy ma czas na naukę, kiedy ma komfort psychiczny wynikający z czasu poświęconego swojej rodzinie. A tak naprawdę to, czego kiedy jesteśmy pytani, czego nam brakuje, to brakuje nam czasu. I tak naprawdę brakuje czasu na wszystko.
Czyli chcieli państwo po prostu pracować 48 godzin w tygodniu, tak jak większość Polaków, i być godnie wynagradzanymi.
To nie tylko jest rzecz naszych wynagrodzeń. Chcielibyśmy też przypomnieć, że w protest rezydentów włączyły się inne środowiska medyczne. Chcemy zwrócić uwagę na dramatyczny brak pielęgniarek, na zmniejszającą się ilość ratowników aktywnych zawodowo i brak im ogólnie w całej ochronie zdrowia w Polsce, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie rezydentów. Mamy bardzo mało lekarzy w Polsce, ale populacja pielęgniarek zmniejsza się w znacznie większym
tempie. Nie chcę panią doktor łapać za słowo, ale tutaj padło słowo protest.
O, przepraszam.
52, 3, 4, 5, 50.
Dwa miesiące protestu zakorzenia się.
Już oddaję głos panu prezesowi, ale jeszcze do państwa dyspozycji dwa numery naszych telefonów. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60.
Ja chciałbym sprostować tutaj słowa i twierdzenia koleżanki i kolegów, lekarzy młodszych. Opt-out to jest równie zgodny z kodeksem pracy. To nie jest coś niezgodnego z kodeksem pracy, to jest raz. I opt-out nie tylko obowiązuje w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej. Również w Szwecji.
Ale czy są jakieś normy tej klauzuli opt-out?
Nie ma, znaczy...
Że lekarz zgodnie z prawem może pracować, nie wiem, 100 godzin w tygodniu?
Zgodnie z prawem po podpisaniu tej klauzuli, tak. Natomiast jeżeli chodzi o to kodeks pracy, który nam warunkuje wymiar czasu pracy, to jest to 48 godzin.
No właśnie, więc...
Tak. Teraz ja muszę troszeczkę, bo pytała pani redaktor o ilość wypowiedzianych klauzul i tak dalej. Po pierwsze, w odniesieniu do wypowiedzi pana doktora posła Tomasza Latosa, w wielu fragmentach oczywiście zgadzam się z nim. Mają państwo prawo przyjąć albo pracować poza klauzulą opt-out, kiedy ona była wprowadzana. Z jednej strony pamiętam, że się wszyscy cieszyliśmy, bo dawało to szansę na przykład wykonania właściwego trybu specjalizowania się, bo przecież państwa specjalizacja to jest też określona ilością pewnych zabiegów, asy i tak dalej. Przy tej ilości na przykład rezydentów w Szpitalu Uniwersyteckim Biziela 108 w różnych oddziałach skupionych, to czasami jest to trudno. Pan prezes przyzna mi rację, że z nami nikt specjalnie się nie liczył jako młodymi lekarzami. Ja mówię tutaj z perspektywy, z retrospektywy 30 ponad 5 lat pracy i oczywiście dochodziło do jakiejś sytuacji wówczas, ale i wcale nie tak dawno jeszcze, no przedziwnych. Reguła opt-out nie każe nikomu pracować 100 godzin tygodniowo. Przecież rozsądek mówi i wszyscy wiemy, że żeby być gotowym
do posłowy... Rozsądek, ale zapisy prawne...
No właśnie,
to...
umożliwiają. Teraz tak, zapewne powinno paść takie pytanie, właściwie żeby słuchacze wiedzieli, kto to jest rezydent, bo odnoszę wrażenie...
No ja już myślę, że po fali protestów...
No to przyjmujemy, że wszyscy już o tym wiemy. No i proszę sobie teraz wyobrazić sytuację właśnie tego szpitala, gdzie właściwie chyba w województwie największa ilość państwa wymówiła tę regułę opt-out. Ja jestem właściwie od 28 listopada ciągle w kontakcie z kierownikami klinik, ordynatorami oddziałów, bo tak jak pan poseł powiedział, nie możemy nikomu zabronić, nie możemy nikomu nakazać i tak w tym szpitalu nie było. Natomiast rzeczywiście trzeba zwrócić uwagę, że jest to pokaźna siła w sensie obstawy medycznej, szczególnie ci rezydenci, którzy już pewne doświadczenie nabyli.
Będzie dezorganizacja szpitala?
Może inaczej. To nie jest kwestia dezorganizacji, bo w godzinach normalnych pracy, czy tak jak przyjęto w naszym szpitalu, 7.35, 15.05, to się śmiesznie, bo to jak przedsiębiorcy produkujący młotki, ale takie godziny pracy są, to wydaje się, że wszystko powinno być ok. Natomiast istotny problem może w naszym przypadku, i pewnie tak będzie po dzisiejszym spotkaniu z szefami klinik i oddziałów, nastąpić na poziomie klinicznego oddziału medycyny ratunkowej, bo według pewnych obowiązujących jeszcze praw do końca grudnia 2020 roku pewni specjaliści albo specjalizujący się w dziedzinach szczególnie ortopedii, traumatologii, anestezjologii, zakresu chorób wewnętrznych, jak i również chirurgii, są tak naprawdę po połowie specjalizacji pełnoprawnymi wykonującymi usługi w tak zwanym systemie ratownictwa medycznego. Jest kłopot z pozyskaniem specjalistów medycyny ratunkowej, bo nie jest to popularna specjalizacja. No i zastanawiamy się, jak to zabezpieczyć, jak wspomagać się wzajemnie z myślą o pacjentach. No, także dostrzegamy potencjał pracy.
Kiedy może ten problem wystąpić?
1 stycznia. Oczywiście staramy się robić to już z dużym wyprzedzeniem od 28 listopada, jak koledzy tutaj rezydenci zasygnalizowali, że to będzie się działo. Wszyscy chcą oczywiście, żeby to odbyło się bez uszczerbku dla pacjentów, ale to może być naprawdę trudne w tym pierwszym kontakcie.
Mam pierwszy telefon, nie wiem czy w sprawie audycji. Sprawdźmy. Dzień dobry. O, ktoś się rozłączył. 52 345 50 90 i 52 345 50 60, nie używając słowa protestu. Protest. Pytam państwa, czy popierają dążenia lekarzy rezydentów, którzy no, na w skali kraju masowo wypowiadają klauzulę opt-out, chcąc pracować normalnie, czyli 48 godzin tygodniowo. Były jakieś rekordy w państwa szpitalach, w państwa
może
szpitalu?
Może wśród naszych kolegów, może nie powiem w jakim szpitalu, bo są to rekordy łączone, to znaczy pracuję w szpitalu, na przykład moim macierzystym, później idę do innego szpitala X i później jeszcze do innego szpitala Y, więc były osoby, które dyżurowały po 100 godzin tygodniowo, a tydzień jak pomnożymy, no ma 140 i 168 godzin ma tydzień, a 100 godzin był mój kolega w pracy, więc no rekord niegodne pozazdroszczenia w tym wypadku dla pana doktora i dla pacjentów, których obsługiwał.
Tutaj należy, panie redaktorze, też dodać, że ta formuła, ona dotyczy nie tylko rezydentów, bo to jest powszechnie przyjęta formuła. dotyczące specjalistów zatrudnionych na umowach o pracę. Tak, tak więc jest. Każdy lekarz, nie tylko rezydent, ma prawo pracować. Rzecz w tym, że jak znam lekarzy, to każdy chce pracować więcej. Ale rozsądek nakazuje, ile ten organizm jest w stanie wytrzymać, żeby pacjent był przy mnie bezpieczny. Tak? I tak jak pan prezes przyznaje rację, sam organizował pracę wielu oddziałów, nikt nigdy asystentów nie zmuszał do takiej pracy. Nie? Ja wręcz byłbym nieco niemile rozczarowany.
Też z drugiej strony ta klauzula opt-out nawet wypowiedziana przez lekarzy rezydentów, jeżeli taki lekarz pracuje w różnych placówkach, to jest nie do wychwycenia. To nawet bez tej opisnej klauzuli...
Tam są inne umowy najczęściej cywilnoprawne, w których obowiązuje kodeks cywilny, a nie kodeks pracy i wówczas możemy pracować. Czyli w szpitalu macierzystym do 48 godzin, ale mogę pracować w innych miejscach, gdzie na przykład mam podpisany kontrakt jako formę umowy cywilnoprawnej albo na przykład umowę zlecenia.
Ale tak się dzieje?
Czy tak się dzieje? Na razie jeszcze nie wiemy, jaki będzie. Na razie nie rezygnujemy z dodatkowych miejsc pracy. Na razie
no tak na logikę, to jeżeli miałoby tak się dziać, to na przykład jako starszy kolega bym się dziwił, że cały ten potencjał fizyczny, psychiczny dedykujecie innym szpitalom, kiedy można pewne rzeczy i pracując w takich ilościach godzin w innych szpitalach, a w swoim macierzystym, tam gdzie to państwo tą specjalizację pod okiem swojego kierownika, specjalizację kierownika kliniki zdobywacie, jakby w ten sposób chcieliby. Nie wierzę, że tak się dzieje. Tutaj chodzi o opt-out, to jest też koniec z tymi dyżurami na zewnątrz.
Jeżeli tak by było, panie dyrektorze, to by była ogromna katastrofa, bo w momencie praktycznie specjaliści nie dyżurują w NPL-ach, czyli w tych wieczorynkach, czyli w nocnych pomocach lekarskich. Jeżeli my byśmy stamtąd zrezygnowali, około 700 osób dziennie nie ma opieki. 700 pacjentów traci opiekę. Mówimy o skali Bydgoszczy, dlatego my też jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi i nie chcemy zrobić takiej sytuacji, nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że od stycznia na dobę 700 pacjentów nie będzie miało opieki, w tym około 150 dzieci.
Tak, to jest pewnego rodzaju niekonsekwencja. Tak. To jest pewnego rodzaju niekonsekwencja, bo z jednej strony koledzy rezydenci pracują w różnych innych szpitalach, to jest fakt. Ja to jako kierownik specjalizacji miałem taką sytuację z moim kolegą, którym prowadziłem specjalizację, który wolał brać dyżury w innym szpitalu, bo więcej płacili, natomiast właśnie na SOR-ze...
Też trudno się dziwić.
No oczywiście, nie. To ja zresztą nie zabraniałem, natomiast wykonywał te dyżury tylko w oddziale macierzystym, tylko właściwie w minimalnej ilości. Ale tutaj jest problem jeszcze, który już poruszył tutaj pan dyrektor Sobociński. Mianowicie kwestia wyszkolenia, szkolenia. I to jest podstawowa sprawa. Ja byłem teraz na konferencji w Zakopanem w piątek, sobotę, niedzielę, gdzie konsultant krajowy, jeżeli chodzi o chirurgię ogólną, jestem chirurgiem ogólnym, przedstawiał sytuację, jeżeli chodzi o wyszkolenie chirurgów. Więc niestety egzaminy bardzo dużo chirurgów oblało. To można, przyczyny są różne, bo to są przyczyny między innymi raz, że właśnie ta praca dodatkowa w innych szpitalach, czyli głównie bieganie od szpitala do szpitala, to jest jeden problem, a drugi problem to jest taki, że niestety, ale żeby nabyć umiejętności manualnych i ten kontakt z chorym, żeby był, to jest jednak mimo wszystko na ostrym dyżurze, bo w wyszkoleniu lekarza, każdego lekarza...
Czyli na żywym organizmie.
Najważniej, w tej chwili powstają, już w uczelni naszej powstały takie ośrodki z fantomami, trenażery. Ale to trzeba porównać do szkolenia pilotów, że zanim wystartuje na jakimkolwiek samolocie, musi najpierw w danym typie ileś godzin. Nawet już jak jest wyszkolony, to on też musi do określonego typu samolotu też najpierw i potem dopiero z instruktorem pływa, czyli lata. Czyli jednym słowem tutaj jest podobna sytuacja i takie treningi mają być robione. W tej chwili to się przygotowuje. Takich bodajże ośrodków ma być w Polsce, takie 4 ośrodki, gdzie tych rezydentów wszystkich specjalności, bo to dotyczy właściwie wszystkich specjalności, żeby te umiejętności rezydent posiadał. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z pieniędzmi, bo chyba, że będą mieli za to płacić, ale ja nie sądzę. Jeżeli jest to kursy są obowiązkowe, to kursy obowiązkowe powinny być bezpłatne. To jest ta podstawowa sprawa. I ja uważam tutaj, że ten czas poświęcony na dyżurach z różnymi niespodziewanymi przypadkami, to nie jest czas stracony. To jest czas, który po prostu rezydent zyskuje, praktyczną wiedzę nabywa. I w tym momencie, a bardzo ważne jest, żeby po skończeniu egzaminów ten lekarz posiadający specjalizację, żeby przede wszystkim umiał załatwić przypadki, wszystkie przypadki nagłe. To jest podstawowa sprawa, bo przypadki planowe zawsze są dostępni koledzy, można porozmawiać, można się skonsultować, chociaż w tej chwili w dobie telefonii komórkowej również i ostre można skonsultować. Z tym, że niestety, żeby nabyć tej umiejętności,
potrzeba czasu.
To trzeba czasu.
I doświadczenia. Tak,
no i rezydent, panie prezesie, zawsze pracuje w towarzystwie doświadczonego lekarza, bo to są nie tylko wymogi prawne, ale i rozsądek wobec pacjenta. Ja tylko jeszcze, jeżeli mogę, bo
bardzo proszę.
Skoro mógłbym się odnieść do kolegów rezydentów. Od czasów transformacji problem ten jakby został, czy był niezauważany, albo niechcący, każdemu się umykał i myślę, że tutaj upolitycznienia...
Bo to, że lekarzy brakuje, to brakuje tak, już
w zakresie dziedziny,
czasu,
którą prezentuje pan prezes, w samym województwie nie jest wypełnionych kilkanaście miejsc rezydenckich. Są to świadome wybory młodych lekarzy, którzy zdają sobie sprawę, jak ciężką specjalizacją jest chirurgia, praca na sali operacyjnej, no, wiele godzin tam spełnionych i tak dalej. Ale dziwię się też, że każdemu od tych lat umyka fakt, że lekarzy specjalistów zaczyna ubywać, bo średnia wieku zabiegowców to jest 60 lat, nie tylko w Bydgoszczy, ale w całej Polsce. Za chwilę nie będziemy mieli na przykład lekarzy patologów, czyli patomorfologów, czyli tych, którzy decydują, czy poszerzyć zabieg, czy w ogóle go robić, czy też nie robić, bo przecież pan doktor nie podejmie się operacji typu onkologicznego bez konkretnego wyniku dostarczonego. Nie ma. Dzisiaj...
Ale co można zrobić? Poszerzyć to, ofertę edukacyjną?
Nie. Może inaczej, bo to są problemy, które rozwiązuje również minister zdrowia, czyli jakby na podstawie konsultacji ze swoimi konsultantami krajowymi i tak dalej, ogarnia całość, czyli tu nas jest potrzeba. Ale też jest wybór w kształceniu. Nie? Dzisiaj odnoszę wrażenie, że lepiej byłoby zrobić dermatologię estetyczną, szybko siąść w gabinecie i później na przykład tym się zajmować, okulistykę, bofakomalifikację, kardiologię z dobrą interwencją wewnątrznaczyniową i tego typu. Więc to są jakby te problemy, one się wszystkie zazębiają. To jest taka jedna wielka maszyna, która w efekcie później powoduje, że od takiego typu sytuacje się zdarzają.
Muszę nawołać jeszcze raz słuchaczy. 52 345 5090 i 52 345 5060. Czy popierają państwo dążenia lekarzy rezydentów, nawet jeżeli to miałoby oznaczać no, troszeczkę problem dla dyrektorów szpitali w organizacji pracy? No, ból głowy to myślę, że niespecjalnie naszych słuchaczy zajmuje. Jakie są państwa dążenia tak naprawdę?
My mamy postulaty. Porozumienie rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy powstało ponad 2 lata temu. I ten protest, który był wcześniej, bo nazywamy go protestem, toczył się przez ponad 2 lata. Więc tutaj, tak jak pan poseł powiedział, że od 2 miesięcy, no to jest to nieprawda, bo od 2 lat znane są nasze postulaty.
To nie jest tylko roszczenie finansowe.
Otóż to, głównym i tak naprawdę jedynym postulatem, z którego wynika cała pozostała reszta, to jest zwiększenie nakładów ochrony zdrowia. I uwaga, mamy no, tak naprawdę 2 postulaty, jak poprawić warunki pracy i płacy. Zwiększając do 6,8% PKB nakłady na publiczny sektor ochrony zdrowia w 2021 roku, na co w niecałe 3 tygodnie, 2 dni temu było składane do komisji, zebraliśmy 157 tysięcy podpisów i trochę więcej, około 157 tysięcy podpisów, co znaczy, że ten projekt na pewno powinien trafić do Sejmu, aczkolwiek z uwagi na to, że została przyjęta już inna ustawa, możliwe, że niestety nie trafi, ale zgodnie z prawem powinien trafić z uwagi na uzyskanie minimalnej potrzebnej, czyli 100 tysięcy głosów minimalnej potrzebnej pod projektem obywatelskiej liczby głosów. Druga sprawa, poprawa warunków pracy i płacy. Projekt obywatelski też nasz, który mówi o zwiększeniu wynagrodzeń wszystkich pracowników ochrony zdrowia, 250 000 podpisów. My mamy plany, mamy propozycje, aby było lepiej w ochronie zdrowia. Po prostu
tutaj
uważam.
Musimy zrobić pauzę. Dobrze. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Ja słucham programów naukowo-technicznych i w tych programach jest mowa o tym, że do 2030 roku wszelkie stanowiska pracy będą mogły zastąpić precyzyjne roboty. I tak samo będzie to dotyczyło szpitali, leczenia i innych zakładów.
Chyba jednak nie do końca.
Ale to jest właśnie takie dążenie w tym kierunku, bo już w Japonii mają wszelkie udogodnienia w mieszkaniach, że na przykład, ja przepraszam, że o tym mówię, że sprecyzowane toalety, że pobyt w takiej toalecie porannej, załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych wykazuje, co dany organizm ma za dużo, a co potrzebuje, jak powinien skomasować swój dzienne zapotrzebowanie.
To wróćmy do rezydentów.
Gorzej, jak muszę,
to wróćmy do rezydentów i do szpitali.
Do szpitali. No, trudno tu pogodzić wszystkich. I to jest taka sprawa, że na każdym stanowisku pracy, począwszy od pani sprzątających, po właśnie dyrektorów i poszczególnych pracowników, każdy ma roszczenia. Każdy mówi tak, że jeżeli nie będzie czysto w szpitalu, to najbardziej przeprowadzony najpilniej drobiazgowo zabieg może spowodować sepsę. I tutaj wszystkie sprawy, tak jak będziemy się wykłócać, to też trzeba produkt ekonomiczny dobrze wyliczyć, jak praca powinna wyglądać, ile powinno w naszym portfelu zostać, bo podwyższanie pensji przekłada się na to, że podwyższane mamy czynsze, prąd, produkty.
Czyli jak rozumiem, pani popiera dążenia rezydentów, czy niekoniecznie?
Proszę panią, trudno mi w tym wszystkim określić, bo za rezydentami pójdą inne zawody, bo nie tylko pielęgniarki, lekarze, pójdą fizjoterapeuci. No wszyscy, diagnostycy, począwszy od wszelkich laboratoriów, a skończywszy właśnie na rezydenta.
Bardzo dziękuję za ten głos, pozdrawiam. Dzień. Jeszcze mamy jeden telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Ja nie jestem lekarzem, ale mam żonę lekarza rezydenta. I mam taką kwestię, bo rozmawiamy często o tym w domu z żoną. Dlaczego na przykład niechlubna... oczekiwanie w kolejce na zabieg na NFZ, jeśli chodzi na przykład o dostanie się do lekarza endokrynologa, wynosi kilkaset dni, jak nie ponad rok w niektórych większych miastach. Okazuje się, że żona chciała się, dowiadywała się, ile trzeba czekać, żeby się dostać na endokrynologa, i okazuje się, że jest jedno miejsce przyznane przez na całe województwo dolnośląskie, bo jesteśmy z Wrocławia, na 2 lata na przykład. I dlaczego właśnie nie można, ministerstwo nie może otworzyć więcej miejsc, żeby ci lekarze mogli się dostać? Tych lekarzy będzie więcej. To jest moje pytanie takie po prostu do specjalistów, którzy są w studiu i mogą też wypowiedzieć się.
Bardzo dziękuję za ten telefon, pozdrawiam. 52 345 50 90, drugi numer, końcówka 60. Panowie pamiętają pytanie. Jeszcze jeden telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Państwo. Tak, słuchamy.
Ja mam taką propozycję, jeżeli paniom rezydentom nie odpowiada wynagrodzenie, po prostu niech zmienią pracę albo zawód. Jak mi nie odpowiadało moje wynagrodzenie, zmieniłem pracodawcę. Bardzo proste rozwiązanie.
Bardzo dziękuję za telefon i pozdrawiam serdecznie.
Tutaj jest mały szkopu, bo pracodawcą jest tak naprawdę minister zdrowia. Tak? I tutaj jakby regulacje wewnętrzne i wola zarządu szpitala, dyrekcji szpitala, no nie bardzo aż tam wchodzą w rachubę. Trzeba też jasno powiedzieć, że do tych pensji, które państwo macie, to tak naprawdę szpital jeszcze pewną...
Dokładnie.
Musi dołożyć, bo to nie jest tylko tak, że to jest minister.
Zabierzury.
To jest, no tak, i tam te pewne pochodne i tak dalej. No tak, robot no, nie da rady. To my możemy się nauczyć.
Tak, tutaj się nie zgadzamy. Tak.
Ale sztuczna
inteligencja, nawet te wielkie dzisiaj...
Nie ma szans. Ale...
Jeżeli ja mogę powiedzieć o robocie, no w tej chwili są już roboty chirurgiczne, no, tak. To Da Vinci, ale one wymagają, jednak obsługi. Lekarza wysoki, tak specjalist, klasy bardzo wysokiej i to po prostu lekarz to musi obsługiwać, także to nie jest tak. Potem w mojej młodości mówiono, że po 2000 roku będziemy latali już na księżyc. taki, i nie latamy. Także...
Może taki robot, przepraszam, to już tutaj humorystycznie sobie rozmawiamy, ale może by skrócił kolejki do lekarzy specjalistów.
Roboty Da Vinci, które nie robią specjalistów. Tak drogie, że... Natomiast, proszę Państwa, no endokrynolodzy, sławetne pytanie, no bo nie ma chętnych w specjalizowaniu się, ale też ja nie mam co prawda przeglądu.
Jest bardzo dużo chętnych.
Ja, to znaczy inaczej. Nie mam przeglądu sytuacji, dlaczego akurat ktoś sformułował myśl, że nie ma chętnych do specjalizowania się w tej dziedzinie i ograniczył dostępność tej specjalizacji.
Czyli nie jednak to nie jest tak, że nie ma chętnych, czyli jest ograniczona liczba specjalizacji.
Właśnie nie mam przed sobą tej analizy. Dlaczego tak się dzieje?
Ja tutaj sobie pozwolę mieć następujące zdanie. Zresztą o tym wielokrotnie też mówiłem. Mianowicie, tutaj rola przede wszystkim matki wszystkich nauk medycznych, czyli interny. Interna została zdegradowana. Te wszystkie specjalności, jak endokrynologia, jak diabetologia, jak hipertensjologia, to po prostu one się wywodzą jako podspecjalności z interny. Ograniczono rolę internisty. I ja uważam, że jeżeli byśmy chcieli zlikwidować czy zmniejszyć, no zlikwidować to się nie da kolejek, ale zmniejszyć kolejki, to trzeba w tym momencie przede wszystkim przywrócić rolę internisty jako takiego i tylko internista w przypadkach, kiedy miałby problem, czy w diagnozowaniu, czy w ustawieniu leczenia, wtedy do tych specjalistów, tych wąskich specjalnościach by kierował. Ja uważam, to był potężny błąd, że zrezygnowano z tych podspecjalności.
Pani Bogna Prusowska.
Ja bym chciała się odnieść do wypowiedzi ostatniego słuchacza, który tutaj troszeczkę nas zaatakował. Całą rozmowę jakby zwracamy uwagę na deficyt lekarzy i w ogóle pracowników ochrony zdrowia w Polsce.
I to jest fakt.
Jeżeli chodzi, i dużym spłoceniem problemu jest to, że rezydenci walczą o podwyżki. Mnie zostało dokładnie 16 miesięcy specjalizacji. Nie poświęciłabym wielu godzin pracy, wielu przejechanych kilometrów po to, żeby na półtorej roku zdobyć podwyżki. Chodzi nam przede wszystkim o zmianę finansowania, rzetelną reformę ochrony zdrowia w Polsce, a drugą sprawą jest też to, żeby jednak zachęcać młodych ludzi do pozostania w tym kraju i leczenia, a nie przekwalifikowywania się na jakiekolwiek inne zawody.
To nie jest rozwiązanie. Tu jest problem. Emigracja jest powszechna. Około 1000 wniosków rocznie jest składanych przez lekarzy. Tracimy bardzo dobrze wyspecjalizowanych już po studiach lekarzy nauczonych. My naprawdę jesteśmy jednymi z lepszych lekarzy w ogóle w Unii Europejskiej. Dlatego łaski, kolokwialnie mówiąc, nie robią nam inne kraje. One nas ściągają, Francja, Szwajcaria, Austria, na doskonałych warunkach, ponieważ my jesteśmy, kolokwialnie mówiąc, ciekawym
towarem.
Mamy
kolejnego słuchacza. Dzień dobry, witam. Halo.
Dzień dobry.
Witam pana, słuchamy.
No dzień dobry. Szanio, jestem ojcem lekarza rezydenta i poruszyła mnie wypowiedź jakiegoś pana, który zadzwonił niedawno i powiedział, że niech zmienią sobie pracę. Ja takie wypowiedzi słyszałem w Sejmie i nie po to się ci ludzie kształcili, żeby wyjeżdżać albo zmieniać pracę. Niech ten pan zmieni jeszcze raz pracę, chyba że jest Misiewiczem.
Ale już dajmy spokój, nie odnośmy się do poszczególnych wypowiedzi. Bardzo dziękuję za głos.
Ja jeszcze mam tylko taką, jeżeli chodzi o izbę lekarską jako taką, ja uważam, że...
W ogóle pytanie, czy państwo zachęcacie do wypowiadania tych klauzul?
My popieramy ten postulat, jeżeli chodzi o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia. To jest raz. I popieramy wszystkie postulaty, które są związane z podniesieniem kwalifikacji, czyli dobrym szkoleniem rezydenta. To jest raz. Kwestia odpoczynku, rodziny i tak dalej. To jest taka sytuacja, że lekarz niestety to jest zawód szczególny i trzeba sobie zdawać sprawę, że ludzie chorują zarówno w dzień, jak i w nocy, a szczególnie w nocy. I niestety tutaj jest pewnego rodzaju powołanie. Ja oczywiście powołaniem samym się nie da wyżywić. To jest następna sprawa. Uważam, że w tej chwili sytuacja jest dramatyczna, jeżeli chodzi o liczbę lekarzy, o ilość lekarzy. Sytuacja jest dramatyczna, jeżeli chodzi również o ilość pielęgniarek. To trzeba też sobie z tego zdawać sprawę. I teraz jest kwestia tego typu. W moim przekonaniu skokowo, nagle zwiększyć zwiększyć.
Się nie da.
Nie da się. Po prostu jest to...
To musi być proces. Tak jak mówił zresztą poseł Tomasz Latos.
Tak, to musi być proces. I teraz jest kwestia tylko szybkości tego procesu. Czy w tej chwili, w roku 2018-20 nie należałoby na początku, żeby przede wszystkim zatrzymać raz lekarzy, ale dwa też poprawić jakość tego leczenia poprzez, no niestety, ale zwiększenia finansowania. Cały protest rezydentów ma jeden wielki plus. Mianowicie ten plus, że politycy zaczęli traktować finanse, czyli zwiększenie nakładów, zaczęli traktować poważnie. Bo dotychczas z różnych opcji, od prawa do lewa, od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy, większość z nich twierdziło, że pieniędzy jest dosyć i pieniądze są marnowane. Co jest po prostu bzdurą. Pieniądze, oczywiście w każdym gospodarstwie mamy odpadki, czyli jest marnowanie i jedzenia i tak dalej. Z tym, że chodzi o to, że już dyrektorzy szpitali maksymalnie ograniczyli to i w tej chwili zbliżyliśmy się do ściany. I teraz w moim przekonaniu wymagane są jednak jakieś specjalne, nadzwyczajne działania, żeby przyspieszyć.
Ostatnie pytanie
jeszcze, jeżeli pani redaktor pozwoli, na koniec. Po pierwsze, Izba Lekarska to korporacja zawodowa, która no, też ma pewne swoje obowiązki i to nie jest ciało obce, które jest obok rezydentów. Państwo też współtworzycie tęże tak Izbę Lekarską, więc macie również kształt, wpływ. Druga sprawa, taka sytuacja, z którą my się dzisiaj spotykamy, pokazuje, jak wielką siłą diagnostyczno-leczniczą i poważną są rezydenci.
Także to szpitala. Są normalni lekarze,
to są lekarze, którzy rzeczywiście pracują, mają samodzielne decyzje, tak zwane HOS-a w przychodniach, asystują, wykonują samodzielnie w asyście zabiegi. To nie budzi wątpliwości.
I krótkie pytanie na koniec i krótką odpowiedź poproszę. Co będzie, jeżeli te państwa dążenia, czyli teraz wypowiadanie klauzul opt-out, nie zyskają żadnej uwagi? Co będzie wówczas?
Ja odpowiem słowami najważniejszej osoby z resortu zdrowia, pana ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Będzie bardzo duży problem.
A poza tym one już wywołały to, o czym pan dyrektor Sobociński mówił, o czym mówił doktor Prywiński, rozmowa.
Te efekty negatywne możemy zauważyć 1 stycznia, oby nie.
Postaramy się w szpitalu, aby pacjent tego nie doznał. Natomiast no, są pewne granice możliwości wypełnienia tych list dyżurnych. Prawda?
Ja nawołuję do rozsądku i nawołuję do rozmów i no, mam nadzieję, że po prostu nakłady, ta ilość tych nakładów na ochronę zdrowia będzie ciut większa niż w tej chwili obecne propozycje.
Czas nam się zupełnie skończył. Bogda Prusowska, Bartosz Fiałek, Zbigniew Sobociński, Stanisław Drywiński, wcześniej Tomasz Latos. Bardzo państwu dziękuję.